Jak rozpoznać, kiedy powinieneś zrezygnować z danego miejsca pracy? Co sprawia, że jesteś w patologicznym miejscu pracy i kiedy powinieneś uciekać? Czy powinieneś podejmować ryzyko zmiany pracy? O tym i o wielu innych dylematach związanych z pracą, która cię wykańcza, właśnie w tym filmie przygotowałem 5 kluczowych argumentów, kiedy rzucić pracę i jak to zrobić dobrze. Zapraszam. Przypominam, że w sprzedaży jest moja książka Pożegnaj prokrastynację wraz z e-bookiem, audiobookiem i kursem. Link z atrakcyjnym upustem znajduje się w opisie filmu. Zapraszam. Więc pierwsza rzecz. Jak rozpoznać toksyczne miejsce pracy? Zacznijmy od absolutnej podstawy, gdyż wielu z Was może się zastanawiać, czy to już jest to. Czy to jest to patologiczne miejsce pracy? Czy łamane są moje prawa? Niestety każdy z nas jest podatny na coś, co nazywa się adaptacją hedoniczną. Oznacza to, że człowiek bardzo szybko przyzwyczaja się do sytuacji, w której jest mu dobrze albo źle. Na przykład jeżdżąc samochodem z klimatyzacją, nie wyobrażamy sobie przesiadki do samochodu bez klimy. Na przykład posiadając dom z ogrodem, ciężko nam obniżyć standard do ciasnego małego mieszkania w kamienicy. Podobnie jest z rzeczami negatywnymi, które zaczynamy po czasie traktować jako urok dnia codziennego. Mąż nerwowo rzuca rzeczami? Trudno, przynajmniej nie miga się od pracy i zarabiania. Szef wyciska nadgodziny i nie dopłaca do wzrastającej odpowiedzialności w miejscu pracy? No trudno, przynajmniej jest stabilna praca. Adaptacja hedoniczna po prawdzie potrafi nieźle namieszać nam w głowach, pomagając nam racjonalizować sytuację wyjątkowego uprzywilejowania lub wybitnej patologii, robiąc z tego określoną normę dla nas samych. Często później, dzieląc się swoimi trudnymi doświadczeniami w miejscu pracy pośród znajomych, możesz usłyszeć: ja bym odpyskował, albo czemu się więc nie zwolnisz? I potem często pada litania powodów, dlaczego się nie zwolnić. Więc dobra, każdego sytuacja jest inna, ale da się wyciągnąć pewne uniwersalne wnioski. Po pierwsze, w pracy jesteś zmuszany robić rzeczy, które sprawiają, że czujesz poważny dyskomfort. Czujesz się z nimi źle i słabo i prowadzą one do poważnych wyrzutów sumienia. Oczywiście można powiedzieć, że każda praca w jakiś sposób wiąże się ze stresem i dyskomfortem, na przykład stanowiska obsługi klienta eksponowane są często na sytuacje nietypowe czy nerwowych petentów. Nie chodzi o stres związany z adaptacją do danego miejsca pracy, a o sytuacje, w których wiesz, że przekraczasz pewną swoją linię etyczną czy moralną. Jeśli pracodawca zmusza cię do podawania klientowi nieprawdy, kiedy na budowie kierownik dociska, by robić coś z rażącym pominięciem przepisów bezpieczeństwa. Sam, zajmując się szkoleniami sprzedażowymi, spędziłem jeden dzień obserwując pracę jednego sprzedawcy od stacjonarnych usług telekomunikacyjnych marki, której teraz nie wymienię, ale bardzo znanej w kraju. Miał to być jeden z najlepszych sprzedawców, którego metody miałem spisać, obserwować i zaadaptować do szkolenia szerszego zespołu. Dlaczego pracowałem tam nie cały dzień? Bo po obserwacji tego, jakimi metodami sprzedawał owy młody chłopak, jasno powiedziałem, że nie chcę brać udziału w zorganizowanym oszustwie. Nie miało to nic wspólnego z etyczną sprzedażą. Z pewnością ta branża tak miała to poukładane, że wybijali się w niej ludzie bez żadnego kręgosłupa moralnego. Miałem wiele podobnych obserwacji w różnych miejscach pracy. Jeśli więc jesteś zmuszany robić rzeczy, które upadlają cię, to zrezygnuj z tej pracy. To miejsce cię zniszczy, bo nie ma nic gorszego niż przyzwyczaić i zobojętnić ludzi na przemoc, zarówno tą, którą sami doświadczają, jak i tą, którą później dostarczają z tego powodu innym. Oczywiście zaraz podniosą się głosy: zmień pracę, łatwo się mówi. Tak, łatwo się mówi, ale rozszerzam to dalej w tym materiale. Po drugie, jak rozpoznać patologiczne miejsce pracy? Nie możesz się odezwać. Drugi argument, który świadczy o tym, że żyjesz w toksycznym miejscu pracy, to fakt, że nie możesz się odezwać. Częstym zresztą argumentem i racjonalizacją w sytuacji z punktu pierwszego, czyli nadużycia i naciągania etyki jak z gumy, jest takie mówienie do samego siebie, by lepiej nie wychylać głowy, lepiej nie robić sobie wrogów, położyć uszy płasko, schylić głowę, robić swoje, pójść do domu, zapomnieć. Codziennie jednak, przychodząc do takiego miejsca, będziesz czuć się, że się wypalasz, że wysysają ci duszę. Musisz więc zadać sobie kluczowe pytanie. Ile jeszcze tego wytrzymam? I odpowiedz sobie na to pytanie możliwie jak najszybciej, bo im dłużej zwlekasz i odpychasz tą myśl, tym gorzej skończysz. Zresztą miejsce pracy, gdzie nie możesz zgłosić swojego pomysłu, zaprezentować jakiejś krytyki, przedyskutować jakiś problem z przełożonym, to miejsce pracy, które z pewnością nie uczy się dobrze na błędach i ma niski szacunek do rozwijania się. To też sugeruje, że za parę lat prawdopodobnie nic się w tym wymiarze nie zmieni. Do tego pamiętaj, że miejsce pracy, które ma silne znamiona przemocowe, zmuszania pracowników do robienia rzeczy szkodliwych i w którym nikt sensowny nie protestuje, to miejsce zdominowane przez kilku przemocowców. Statystycznie jest więcej ludzi, którzy są rozsądni, niż ludzi nierozsądnych, ale ci nierozsądni, agresywni, rozpychający się łokciami mogą sprawić, że takie miejsce to będzie piekło i nie będzie z niego wyjścia. Druga rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę i co robić, kiedy praca cię wykańcza. Nie bądź niewolnikiem własnej bierności. Ten punkt to podsumowanie tego, jak często sami pakujemy się w taki schemat robienia z siebie niewolnika. Pakujemy się przez swoją bierność w takie coś. Mamy pracę, która nas wykańcza. Mamy zobowiązania, które są ledwo pokrywane z wypłaty z tego miejsca pracy. Nie mamy żadnego planu awaryjnego, żadnego planu B. Skoro nie możemy uciec z tego miejsca pracy, no bo nie mamy planu awaryjnego, to nie możemy odmówić przemocowemu traktowaniu i przemocowemu środowisku. Skoro nie możemy odmówić, to też nie możemy negocjować. Skoro nie możemy odmówić i negocjować, to technicznie rzecz ujmując, stajemy się niewolnikiem własnej bierności. Niestety często jesteśmy mistrzami w wymyślaniu kolejnych racjonalizacji, dlaczego nie chcemy przygotować sobie planu wyjścia, planu awaryjnego. Bo daleko, bo dużo nauki, bo ciężko, bo trzeba zrobić to i tamto, bo mam już pracę, bo skąd ja wezmę czas, bo co z dziećmi, bo jak dojadę. To fakt. Niektóre wymówienia mają sens, ale rozprawmy się z tym w punkcie czwartym. Co warto jednak, żebyś pamiętał, że jeżeli w twojej głowie doprowadziłeś się do sytuacji, że postawiony pod ścianą nie możesz odmówić w miejscu pracy ani negocjować, to stajesz się niewolnikiem na własne życzenie. Trzecia rzecz. Etat nie jest niezniszczalny i niesie ryzyko. Mamy taką dziwną zasadę w głowie, że etat wiąże się z minimalnym ryzykiem. Nawet banki przy ocenie zdolności kredytowej znacznie bardziej cenią ludzi pracujących na etacie od tych prowadzących własną działalność, gdyż oceniają ryzyko niespłacalności takich ludzi na znacznie mniejsze. A jest zupełnie inaczej. Z pominięciem bardzo specyficznie skonstruowanych kontraktów, większość etatów można zakończyć w miesiąc bądź 3 miesiące za pstryknięciem palców. To jest bezpieczeństwo? Okej, popatrz na to z tej strony, bo etat wydaje się najmniej ryzykowny, gdyż zważysz swoje ryzyka. Dajmy na to, masz pracę na etacie, masz ją, wiesz, że ją będziesz mieć. Teraz rozważasz jakieś opcje kariery, które wymagają przynajmniej częściowego przebranżowienia się. One są odległe, niepewne, niosą jednak obietnice spełnienia i robienia rzeczy, które mają znacznie większy sens. Ale nadal wracasz do tego, że lepsze znane zło niż nieznane, że obecna praca nie ma ryzyka. I tu się wielu z was myli. Bo jakie jest ryzyko pozostawienia w miejscu, które cię unieszczęśliwia po trochu? Gdzie będziesz za 5 czy 10 lat? W tym samym miejscu, ale jeszcze bardziej rozczarowany, zgryźliwy, skwaśniały i jeszcze znacznie bardziej starszy. Co jest nie bez znaczenia. Możesz się bać zmiany, to oczywiste. Każdy będzie się bał, ale powinieneś jeszcze bardziej bać się pozostania w miejscu, które powoli z dnia na dzień cię poniża, upodla i sprawia, że twoje życie jest powolutku coraz gorsze. Nowe miejsca pracy niosą za sobą pewne poświęcenia. Nie są łatwe. Znalezienie pracy, która ma jeszcze dodatkowo sens i jeszcze na górze tego cię uszczęśliwia, jest często bardzo trudne. Dlatego następna myśl to, i tu jest czwarty argument, przygotuj zmianę strategicznie. Wiele osób, co zresztą obserwuję często w komentarzach, ma tendencję do znajdywania naprawdę niezłych argumentów, dlaczego nie mogą zmienić miejsca pracy, nawet jeśli ta ich wykańcza. Bo to jedyne miejsce pracy w ich miejscowości, bo nie mają wykształcenia, bo nie mają prawa jazdy. Okej, przyjmuję, to trudne sytuacje. Problem polega na tym, że żadna z nich nie jest sytuacją niemożliwą. Ogólnie przebranżowienie jest trudne, może zająć nawet kilka lat. I w takim oknie czasowym powinieneś o tym myśleć, o kilku latach, nie jutro, nie za tydzień. Podejdźmy do tego strategicznie, chyba, że dalej wolisz siedzieć na gwoździu i narzekać ciągle, że uwiera, nie podnosząc tyłka, wręcz zakochując się w swoim narzekaniu. Strategia działania w zmianie pracy i przebranżowieniu może wyglądać tak. Rozejrzyj się za pracą. Najłatwiej robić to, kiedy już ma się tą pracę. Możesz nawet zacząć chodzić na rozmowy kwalifikacyjne, kiedy jeszcze jesteś zatrudniony w innym miejscu. Doedukuj się, zdobywaj kursy, certyfikaty, zrób prawo jazdy, spróbuj kursów językowych, skończ szkołę techniczną, zawodową albo podyplomową. Coś, co będzie wspierało twoje cele i ambicje. Aktualizuj swoje CV, nie bój się go wysyłać i chodzić na rozmowy kwalifikacyjne oraz dostawać stosowny feedback z miejsc, do których wysyłasz swoje CV, czego ci brakowało, co mógłbyś poprawić, nawet jeśli ci odmówili. Zadbaj o swoje umiejętności społeczne i kontakty z innymi. Wiele pomagają różnego rodzaju kluby zainteresowań i szerokie znajomości. Wysyłanie jasnego sygnału, że poszukujesz pracę, może bardzo szybko owocować propozycjami, jeśli jesteś obecny w danym środowisku. No i piąta rada, piąty argument, co robić, kiedy praca cię wykańcza. Skonfrontuj się ze swoim lękiem. Gdy jesteś gotowy na zmianę, masz przygotowaną strategię, nawet niekoniecznie masz nową propozycję pracy, ale jesteś gotowy na jej zmianę. Nie bój się skonfrontować ze złymi rzeczami, które cię spotkały w miejscu pracy. Odmówić, kiedy jesteś dociskany. Zgłosić uwagi, kiedy uważasz, że warto poprawić miejsce pracy. Oddaj sobie maksimum godności, na jaką zasługujesz. Jeśli jej nie dostaniesz w odpowiedzi, to masz pewność, że pora wykonać plan B, który sobie wcześniej przygotowałeś, i uciekać. No więc to robić, kiedy praca cię wykańcza. Dzięki za twój czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć.